Dobrze, że tu jesteśmy, prawda? Cudownie jest przed Bożym obliczem. Ja dzisiaj chciałem poruszyć takie zagadnienie. Bóg z ducha swojego nam udzielił. Ze swojego ducha nam udzielił. I to jest naprawdę ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę, co to znaczy, że Bóg nam udzielił część swojego ducha. Jakaś odrobina Bożego ducha jest w nas. Pierwszy list Jana, 4:13 mówią tak. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga. Gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Po tym poznawajcie Ducha Bożego, wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Wy z Boga jesteście dzieci, wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią jak świat mówi, świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje z Boga, się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawia się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować, Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas, i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z ducha swojego nam udzielił. Że z ducha swojego nam udzielił. I po tym poznajemy, że Bóg mieszka w nas, a my w Bogu. Duch ludzki jest taką nieodzowną częścią człowieka. Biblia mówi, że duch człowieka jest tchnieniem samego wszechmogącego Boga. To jest coś, co wyszło z Boga i weszło w nas. Pomyślmy, w nas, wewnątrz jest coś z żywego Boga, który wszystkim rządzi. To jest coś niesamowitego. Nie jesteśmy jakimiś tam stworzeniami bożymi, ale jesteśmy takimi stworzeniami bożymi, w których jest cząstka samego żywego, wszechmogącego Boga. Jesteśmy naprawdę nadzwyczajni. Ludzie chcą się porównać do zwierząt. No, jesteśmy podobni do goryla albo do szympansa. Może z charakteru, tak, czasem, ale jeśli chodzi o wygląd, ludzie porównują i próbują badać geny, a to to, a to tamto. Kochani, nawet gdybyśmy mieli takie dokładnie same geny jak małpy, to i tak jesteśmy inni, bo w małpie nie ma cząstki Boga, a w nas jest. W nas jest troszkę wszechmogącego Boga. Z kim się więc porównamy? Przecież to jest kpina, jeżeli z kimkolwiek chcemy się porównywać, bo wszystkie stworzenia powstały na słowo Boga. Bóg powiedział i, tak jak jest zapisane, stało się. Natomiast nas Bóg stworzył, jakby to chciało się powiedzieć, własnoręcznie, prawda? Ulepił nas i dał nam cząstkę samego siebie. Dlatego doceniajmy to i zwróćmy na to uwagę. 1 Mojżeszowa, 2:7 mówi tak. Ukształtował Pan Bóg człowieka, zwróćmy uwagę na słowo ukształtował, nie stworzył, tylko ukształtował. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Nie życiodajnym organizmem, ale żywym organizmem. Ale Bóg tchnął, a więc ukształtował nas Bóg. i jesteśmy ukształtowani przez samego żywego Boga. Duch człowieka jest tym, co tworzy naszą tożsamość. Mamy też i inne dobre cechy w sobie, które są jednak ograniczone. I chociaż są uczynione w człowieku na wzór Boga, na podobieństwo Boga, ale są ograniczone, ale są na Jego obraz. Na obraz tego, jak Bóg wygląda, człowiek został ukształtowany. Dusza człowieka dotyczy naszego umysłu, emocji, strachu, pasji, kreatywności. Kochani, żadne zwierzę nie ma takiej kreatywności jak człowiek. Które zwierzę wymyśliło, żeby polecieć na Marsa, na Księżyc? Człowiek wymyślił, bo ma duszę, która została uczyniona w człowieku przez samego żywego Boga. Mamy coś z kreatywności, tworzymy, prawda? Bóg stworzył i my tworzymy. Zobaczmy, zwróćmy na to uwagę. Jest to coś niezwykłego, co jest z samego żywego Boga. A Duch zapewnia tą wyjątkową zdolność, aby się rozwijać i poznawać. A więc duch człowieka, który jest samego żywego Boga, pobudza naszą duszę do konkretnego działania, do konkretnego rozwoju i do konkretnego wykonywania Bożych dzieł. W Joba w 32 rozdziale przeczytamy dwa wersety, 8 i 18. Słowo Boże mówi tak. Lecz duch, który jest w człowieku, słuchajmy uważnie, duch, który jest w człowieku i tchnienie wszechmocnego czynią ich rozumnymi. Ludzi czynią rozumnymi. Zwróćmy na to uwagę. Słowo Boże jest bardzo precyzyjne. Dlatego musimy na to zwrócić uwagę. Duch, który w człowieku mieszka i tchnienie wszechmogącego Boga. A więc nie jest to jedno. Nie jest tutaj powiedziane duch człowieka i tchnienie to jest to samo. Nie. Duch i tchnienie to są dwie rzeczy. A więc zobaczmy, Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że człowiek ma ducha i ma tchnienie od Boga. Teraz dalej jest powiedziane w 18, bo jest ten pewien słów, duch rozsadza mnie w moim wnętrzu. Jeżeli człowiek ma ożywionego ducha, to ten duch zmienia człowieka, aktywuje działanie naszej duszy, aktywuje działanie naszych zmysłów. To duch pobudza zmysły człowieka, aby funkcjonowały na wzór Boży, na obraz Boży, na podobieństwo Boże. Tak to funkcjonuje, tak to działa. Słowa duch i tchnienie są tłumaczeniami hebrajskich słów neshama, neshama i greckiego słowa pneuma. Ruach to jest również słowo na duch, ale dotyczące tej najdoskonalszej istoty, która w człowieku jest, a która jest cząstką samego wszechmogącego Boga. Neshama to jest słowo pochodzące od nefesh, czyli dusza człowieka. Nie ruach, tylko nefesh. Różne dwa słowa. A więc zobaczmy, jak złożona jest budowa człowieka. Jak skomplikowany sposób człowiek został przez Boga utworzony. A więc nie możemy się porównywać z jakimkolwiek stworzeniem Bożym tutaj na ziemi. Żadnym stworzeniem. Nie jesteśmy do nikogo podobni, więc nie porównujmy się ani do małp, ani do świni. Czasami człowiek upodabnia się do świni. całkowicie w swoim postępowaniu. Ale to jest już odmienna sprawa. O tym Słowo Boże również mówi. Również to są te porównania, że człowiek, który tak i tak się zachowuje, to może zachowywać się jak wieprze, jak świnie, jak psy. Jest to porównanie, ale my, uświęceni przez Boga, z ożywionym duchem, jesteśmy doskonałą Bożą istotą. Dlatego szanujmy siebie poprzez szanowanie naszego Boga. Zwróćmy na to uwagę, że mamy takimi być. Neszama jest źródłem życia, które rozbudza człowieczeństwo w nas. Joba 33, rozdział 4, werset mówi tak. Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie wszechmocnego ożywiło mnie. A więc duch tworzy, a tchnienie Boże ożywia nas. A więc zobaczmy w Ezechielowej Dolinie Wyschłych Kości, tam co zstąpiło? Tam zstąpiło duch ożywienia. I to wszystko wstąpiło w te kości i to zaczęło ożywać. Na tej zasadzie działa w naszym życiu to Boże tchnienie, które przychodzi po to, żeby nas ożywić, po to, żebyśmy zaczęli działać. A więc wstąpienie Ducha Świętego na lud Boży ożywia lud Boży. I jeżeli chcemy być ludźmi naprawdę aktywnymi i działającymi w mocy Bożej, musimy być Duchem Świętym ożywieni. A więc zobaczmy, działamy wtedy, kiedy Duch Święty w nas działa. To jest taka nieuchwytna, niewidoczna dusza ludzka, która tworzy rzeczywistość umysłową i emocjonalną. My nie widzimy naszej duszy, nie widzimy naszych zmysłów, nie widzimy naszego rozumu, ale widzimy wykonane dzieła, prawda? A więc przez dzieła wykonane przez nas możemy zobaczyć, jakimi my naprawdę jesteśmy. Zrób coś, a powiem ci, kim jesteś, inaczej mówiąc. Jaką masz duszę, prawda? Jeżeli zaczynamy malować obrazy, to poprzez te obrazy można poznać, jaka jest nasza dusza, jakie są nasze emocje, jakimi wewnątrz jesteśmy, jaki jest nasz rozum. Inaczej możemy nic nie osiągnąć, badając człowieka. Lekarze badają człowieka i rozum jego mogą określić tylko na podstawie prądów przebiegających tam w systemie nerwowym, w mózgu i w całym organizmie. Prawda? Zobaczmy, nic nie można uchwycić. Jest to niewidoczne, ale dusza nasza tak właśnie funkcjonuje. Apostoł Paweł powiedział w 1 Koryntian 2 rozdziale 11 wersecie takie słowa. Bo kto z ludzi wie, kim jest człowiek? Prócz ducha ludzkiego, który w nim jest. Nikt nie wie, kim jest człowiek. Możesz tylko zobaczyć jego ciało. Możesz obserwować go po jego działaniu, ale nasz duch wie, kim my jesteśmy. Naprawdę wie, kim my jesteśmy. W chwili śmierci duch wraca do Boga. Ta cząstka samego Wszechmogącego wychodzi z nas i wraca do Boga. Kaznodziei Salomona, 12 rozdział, 7 werset mówi, duch zaś wróci do Boga, który go dał. Więc widzimy, że cząstka Boga jest w nas. I to niezależnie od tego, czy jesteśmy dziećmi Bożymi, czy jesteśmy niewierzącymi ludźmi. Duch Boży jest w nas. I jeżeli człowiek idzie na potępienie, Duch Boży musi wyjść z niego, bo Duch Boży nie może być potępiony, prawda? A więc cząstka Boga wraca do Boga. W momencie, kiedy człowiek odchodzi z ziemi, Duch Boży wraca do Boga. Tylko, że ten duch w tobie i we mnie, albo w innym człowieku, jest albo żywy, albo nieożywiony. I o tym właśnie Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. Joba 34, rozdział 14 i 15 wersety mówią tak. Gdyby wziął z powrotem do siebie swojego ducha, o Bogu mowa. Inaczej mówiąc, gdyby Bóg wziął z powrotem do siebie swojego ducha, uważnie słuchajmy, i ściągnął w siebie swoje tchnienie, to by od razu zginęło wszelkie ciało i człowiek wróciłby do prochu. Widzimy, jak to funkcjonuje? Gdyby duch z powrotem wrócił do Boga i Bóg wciągnął z powrotem swoje tchnienie, które dał człowiekowi, nie istnieje człowiek. W ogóle nie istnieje człowiek. A więc cząstka Boga, doceń to, cząstka Boga jest w tobie i we mnie, samego żywego, wszechmogącego Boga. Jest w tobie i we mnie. Psalm 104, dwa wersety 29 i 30 mówią tak. Lecz gdy zakryjesz twarz swoją, trwożą się. Gdy zabierasz im tchnienie, giną i w proch się obracają. Wydajesz tchnienie swoje, a stworzone bywają. I odnawiasz oblicze ziemi. A więc wszystko, co na ziemi się dzieje, jest całkowicie uzależnione od Boga. Mogą się dziać najprzeróżniejsze rzeczy. Ludzie w bardzo różny sposób działają. Ale to wszystko jest uzależnione od Bożego tchnienia i od Bożego ducha. Od Bożego tchnienia i od Bożego ducha żadna inna istota na ziemi nie jest uzależniona. Bo dusza zwierzęcia jest w czym? W krwi jego. I dlatego Bóg powiedział, ponieważ dusza zwierzęcia jest w jego krwi, nie będziesz tej krwi jadł. Tylko dlatego. Inne komórki ciała zwierzęcia Bóg powiedział, możesz jeść. Ale te akurat komórki nie będziesz jeść, bo dusza zwierzęcia jest w tych komórkach. Tak Bóg ustanowił. Ale dusza człowieka nie jest w krwi jego. Dusza człowieka jest zupełnie niewidoczna, nieuchwytna i jest tchnieniem żywego Boga. Jest oddechem żywego Boga. A duch został dany człowiekowi po to, ta cząstka Ducha Bożego, po to, żeby człowiek mógł duchowo istnieć. Inaczej nie mógłby istnieć duchowo. Mógłby istnieć tylko cieleśnie, fizycznie na tej ziemi. Duchowo nie mógłby istnieć. Ale może istnieć, bo ma cząstkę samego żywego Boga. Bóg uczynił człowieka w odmienny sposób, aniżeli zwierzęta, przez to, że zostaliśmy stworzeni na Boży obraz. Każdy człowiek ma duszę, ale jest ona różna od duszy zwierząt. W pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale 26, 27 wersecie jest powiedziane, potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi i stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. A więc i mężczyzna, i niewiasta na obraz Boży są stworzeni. Dlatego właśnie przyjmujemy ten obraz Boży jako wzorzec do naśladowania w naszym życiu. A przykład mamy idealny, bo nie żyjemy w Starym Testamencie, ale w Nowym. Co to oznacza? Że został na ziemię posłany Jezus Chrystus, Syn Boży, czyli sam Bóg, w postaci człowieka. I dlatego każdy, kto mówi, że Jezus Chrystus nie był w ciele, albo w jakimś duchowym ciele, jest antychrystem. Dlatego, że wzorzec został tobie i mnie dany. Wzorzec człowieka. Jak ma człowiek na ziemi się zachowywać? Jak ma funkcjonować jego duch, dusza i ciało? Jak ma funkcjonować? To jest wzorzec. Dokładny, idealny wzorzec. Człowiek jest zdolny do myślenia, odczuwania, kochania, projektowania, tworzenia, cieszenia się z muzyki, humoru czy sztuki. Człowiek jest na wzór Boży. Co to oznacza? To znaczy, że muzyka działa na ciebie tak, jak działa na Boga. Sztuka, piękne rzeczy działają na ciebie tak, jak działają na Boga. Jeśli coś naprawdę ci się podoba, piękna przyroda, to Bogu też się podoba. Bo to jest wzorzec. Zostało to wszystko na wzór Boży w tobie utworzone. Dlatego jeżeli jest twój duch, jest w harmonii z Bogiem, to będzie ci się podobać to samo, co podoba się Bogu. Kojarzmy to, bo to jest ważne. Ze względu na to, że posiadamy ducha ludzkiego, mamy też wolną wolę, której nie posiada żadne inne stworzenie na ziemi. Wolnej woli nie ma nikt, tylko człowiek. Tylko człowiek. Nie może mieć wolnej woli, bo inaczej sprzeniewierzy się Bogu. Szatan chciał mieć wolną wolę. I co? Sprzeniewierzył się Bogu. A człowiek ma wolną wolę. Żadne inne stworzenie nie ma wolnej woli. Bóg ma wolną wolę w Trójcy Jedyny i człowiekowi dał taką możliwość. Tylko ty i ja mamy wolną wolę. Wiedzmy o tym i musimy to doceniać. Duch ludzki został skażony w czasie upadku, kiedy człowiek upadł w grzech. Gdy Adam zgrzeszył, jego zdolność trwania w bliskiej relacji z Bogiem została zniszczona. Możliwość trwania w bliskiej relacji z Bogiem została zniszczona. Tego dnia człowiek nie umarł fizycznie, ale umarł duchowo. Od tamtego momentu duch ludzki ponosi konsekwencje upadku. Przed nawróceniem i zbawieniem człowiek jest duchowo martwy. Co to znaczy martwy? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, jeśli jesteśmy tutaj zgromadzeni i słuchamy Bożego Słowa, to nasz duch jest żywy, a ludzi na zewnątrz jest martwy. Czy wiecie, że duch ludzi niewierzących jest martwy? Tak jest powiedziane w Słowie Bożym. Oni nie mają żywego ducha. Oni mają martwego ducha. Co to oznacza? Został w człowieku doprowadzony do nieaktywności. Martwy. Dlatego właśnie mówienie Słowa Bożego ludziom, którzy mają martwego ducha, nic nie przynosi, żadnych korzyści. Dla nich to są rzeczy śmieszne, są to bzdury i bardzo często ludzie niewierzący, którzy mają martwego ducha, całkowicie nie pojmują tego, co pochodzi z Ducha Bożego, bo są martwi. Zupełnie martwi. Mają duszę, tchnienie Boże, ale duch jest w nim, w nich, ale jest martwy. Nie reaguje na Boże Słowo. Nie reaguje na Boże działanie. I to się stało oczywiście pod wpływem tego, o czym Bóg mówił. W Słowie Bożym jest to wyraźnie powiedziane. w duchu człowieka, czy duch tego człowieka jako nieożywionego jest opisany w Efezjan 2 rozdziale. Może przeczytajmy pierwszych 6 wersetów. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu. Ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. A więc zobaczmy, Słowo Boże wyraźnie mówię, umarliście. Co to znaczy człowiek umarły? No jeżeli masz człowieka umarłego w trumnie, zacznij do niego coś mówić. Czy on słyszy? Czy on odbiera to, co mówisz do niego? Jest martwy. Dopiero kiedy człowiek zostanie ożywiony ze śmierci, może reagować na Boży głos, na Boże napomnienie, na Boże zachęcenie, na Boże namaszczenie, na Boże działanie. Dopiero wtedy człowiek może funkcjonować. Ale więc możemy być jako żywe trupy. Możemy chodzić po ziemi, ale duch nasz jest martwy całkowicie. Nie reaguje na to, co mówi Bóg. Reakcja może być na głos tego świata. Możemy mówić jak ten świat, zachowywać się jak ten świat, chodzić w pożądliwościach jak ten świat. Kiedy to jest możliwe? Kiedy duch człowieka jest martwy, a my możemy go przytłamszać, przyciskać, nie pozwalać funkcjonować, nie pozwalać działać i w końcu doprowadzamy do śmierci naszego ducha. Dlatego musimy być ludźmi, którzy bacznie patrzą na to, co czynią. W Kolosan 2 rozdziale 13 wersecie jest powiedziane i was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. A więc zobaczmy, musi być działanie Bożego Ducha Świętego na człowieka stworzonego przez Boga, żeby człowiek miał ożywionego ducha. To, co w raju umarło, w momencie, kiedy sięgniesz po ten owoc, śmiercią umrzesz, jest powiedziane. Umarło i to umarło. Duch w Adamie umarł. A w nas żyje, bo został ożywiony. Relacja z Chrystusem odnawia naszego ducha z każdym dniem. 2 Koryntian, 4 rozdział, 16 werset mówi tak. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Widzimy? Ciało nasze nie odnawia się, duch nasz się odnawia. Duch nasz się odnawia, jak u orła odnawia się młodość nasza. A więc patrzmy, to dotyczy naszego ducha. Nasz duch się odnawia. Ciekawe jest to, że podobnie jak Bóg tchnął ducha w nozdrza pierwszego człowieka, tak Duch Święty został wylany na pierwszych uczniów tchnieniem Boga. Duch Święty jest tchnieniem Boga, wylewany na człowieka. W Jana w 20 rozdziale, 22 wersecie jest powiedziane, a to rzekszy, tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. Weźmijcie Ducha Świętego. Tchnął na nich, a więc widzimy to, co przy stworzeniu jest wyraźnie opisane. Jest to tchnienie duchowe do ducha człowieka, aby Duch Święty zamieszkał w sercach naszych. aby Duch Święty zamieszkał w duchu naszym i został ożywiony w ten sposób i zaczął funkcjonować tak, jak na samym początku w stworzeniu został stworzony człowiek i odbierał ten głos Boży i mógł rozmawiać z Bogiem i mógł mieć społeczność z Bogiem. Adam został ożywiony tchnieniem Boga, a my jako nowe stworzenie w Chrystusie stajemy się duchowo ożywieni tchnieniem Boga, Duchem Świętym. A więc patrzmy, jak mamy funkcjonować. Mamy być cały czas ożywiani przez Ducha Świętego. Cały czas w naszym duchu musi być ożywienie Boże, żywego Boga. Musi być ożywienie. W 2 Koryntian, w 5 rozdziale, 17 wersecie jest powiedziane, tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Wszystko stało się nowe. Zupełnie nowe. Nowy sposób funkcjonowania, nowy sposób myślenia, nowy sposób reakcji na krzywdę. My musimy być uczuleni na tym punkcie, aby nasza reakcja była właściwa na otaczający nas świat. Jaka właściwa? No taka właściwa, jak jest w człowieku, który ma żywego Ducha Bożego w sobie. Zobaczmy, że Adam na początku miał społeczność z Bogiem. Bóg w powiewie porannym przychodził do Edenu i rozmawiał z człowiekiem, a kiedy umarł jego duch, w momencie, kiedy spożył z drzewa wiadomości dobrego i złego, jest powiedziane, schował się. Schował się. Dlaczego się schowałeś? Bóg zaczął szukać Adama. Dlaczego się schowałeś? No bo umarł duch. Dlatego się człowiek chowa przed Bogiem. Jeśli człowiek ma żywego ducha, to nie chowa się przed Bogiem, tylko czeka na Boże namaszczenie, czeka na Boże wylanie, czeka na tchnienie Ducha Świętego, oczekuje na Słowo Boże i chce reagować na to Słowo. Nie jesteśmy ludźmi wtedy, którzy jak mówią grochem o ścianę, albo jak miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący. Nie jesteśmy żadnymi cymbałami, ale jesteśmy ludźmi, którzy odbierają głos Boży i reagują na ten głos. Słowo Boże ma wpływ na nasze życie. Jeżeli słyszymy Słowo Boże, to coś się w nas zmienia. Cały czas coś się w nas zmienia. Nie może być sytuacji, kiedy Słowo Boże jest głoszone, a w nas się nic nie dzieje. To znaczy, że nasz duch jest w bardzo, bardzo słabej kondycji. Bardzo słabej. Nie reagujemy na Boży głos. I to może być dla nas bardzo niebezpieczne. W Ewangelii Jana, w 3 rozdziale, 3 wersecie, powiedziane jest tak, odpowiadając Jezus rzekł mu, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Widzimy? Bez żywego ducha nie można ujrzeć Królestwa Bożego. Nie da się. Nie da się funkcjonować w Królestwie Bożym, nie da się funkcjonować w niebie, Bożym niebie, w domu Bożym bez żywego ducha. Nie da się. Z samym tchnieniem nie da się wejść do Królestwa Bożego. Musimy mieć żywego ducha. Czy dbasz o swojego ducha? Boże, o ciało swoje dbasz, to wiem. W większości prawie każdy człowiek dba o swoje ciało. Ale czy dbamy o swojego ducha? I tu już nie chodzi, ile wersetów codziennie czytasz ze Słowa Bożego. I nie chodzi o to, ile godzin się modlisz. Ale chodzi o to, czy kiedy stajesz na kolana, to masz relację z Bogiem? Czy słyszysz Jego głos? Czy rano, w powiewie porannym, jak wstajesz, Słyszysz, że Bóg przechadza się? Słyszysz głos Boży? To jest ważne, abyśmy sobie zadali to pytanie. Jak reagujemy na Bożą obecność? Wtedy, kiedy stajemy na kolana, czy czytamy Słowo Boże? Czy tylko przy czytaniu Słowa zasypiamy? Czy może jakiś głos Boży słyszymy? Jak się modlimy? Jesteśmy znużeni i zapomnieliśmy po pewnym momencie, o co się w ogóle modlimy? Czy wchodzimy w relację z Bogiem? Zastanówmy się, bo to oznacza, w jakim stanie jest nasz duch. To oznacza. Jeżeli w dobrym stanie dobrze się ma, dusza ma, to wtedy będziesz słyszeć, co Bóg do ciebie mówi. Nie będzie z tym żadnego problemu. Wystarczy tylko ożywiony duch. W Rzymian w 6 rozdziale, w 4 wersecie są takie słowa. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć. Abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. To o to właśnie chodzi. Abyśmy nowe życie prowadzili, w nowy sposób żyli, w nowy sposób reagowali na otaczający nas świat. Z chwilą naszego przyjęcia Jezusa Chrystusa Duch Święty zaczyna zamieszkiwać w naszym duchu. W sposób, w jaki zupełnie nie potrafimy tego pojąć. W jaki sposób Duch Święty w nas mieszka? W jaki sposób? Ale reakcja jest bardzo konkretna. Bóg zaczyna mówić do ciebie i do mnie. Musimy zacząć reagować na to, co Bóg do nas mówi. Apostoł Jan powiedział w 1 liście, w 4 rozdziale, 13 wersecie, po tym właśnie poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił. Po tym poznajemy. Jeśli nie mamy udzielonego Ducha w nas, to znaczy, że nie żyjemy w Nim, a On w nas. Zwróćmy na to uwagę. Kiedy poddajemy nasze życie pod prowadzenie Ducha Bożego, to sam Duch świadczy Duchowi naszemu. Sam Duch świadczy Duchowi naszemu. Rzymian 8, rozdział 16, werset. Ten to Duch świadczy Duchowi naszemu, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Tak mówi oryginał. W greckim Nowym Testamencie tak jest powiedziane. Ten to Duch świadczy Duchowi naszemu, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Nie mamy wątpliwości wtedy żadnych. Jeśli nasz duch jest żywy, a ten duch, który mieszka w nas, mówi do ducha naszego. Tak mówi to słowo. Jako dzieci Boże nie jesteśmy już prowadzeni naszym duchem, ale Duchem Bożym, który kieruje nas do życia wiecznego. A więc zwróćmy uwagę, nie jesteśmy takimi umysłowcami, jak większość ludzi na świecie. Zmysłowo poddanymi swoim zapotrzebowaniem cielesnym, albo nawet i umysłowym. Poddani swoim zmysłom, które Pismo Święte określa niecnym zmysłom. Co to oznacza? To oznacza, że nasze zmysły mogą wcale nie być poddane Duchowi Świętemu. Wcale nie być w harmonii z Bogiem. I wtedy zaczynamy odchodzić od Boga. Przeczytajmy jeszcze fragment słowa w 1 Mojżeszowej, 2 rozdziale, 8 i 9, a później 15 do 17. Potem zasadził Pan Bóg ogród Eden, ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia, przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia. Oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Nie wiemy, gdzie to drzewo poznania dobra i zła zostało posadzone, bo tu jest mowa o drzewie żywota, że w środku ogrodu. Ale gdzieś też było drzewo wiadomości dobrego i złego. A więc one nie należały do tych wszystkich drzew, które zasadził Bóg w Edenie. One były jakby wydzielone, specjalne, specjalne przeznaczenie. To był konkretny cel. One nie były przeznaczone od tak sobie do jedzenia. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden. Nie był człowiek w Edenie. Dopiero po stworzeniu, jak Bóg zasadził ogród, jest powiedziane, wziął człowieka i umieścił go. Umieścił, osadził go w ogrodzie Eden. Po co? Aby go uprawiał i strzegł. Aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Nie zachętę, nie jakąś dobrą radę. Bóg dał człowiekowi rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść. Bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Na pewno umrzesz. I tu chciałoby się powiedzieć, jak myślicie, no co człowiek zrobił? No zjadł. I to było do przewidzenia. Dziwne, prawda? Z tego nie wolno ci jeść. Dzisiaj Bóg mówi do każdego z nas. Tego nie wolno ci robić. To jest mój rozkaz. Ja ci rozkazuję. Ja ci zabraniam. Tego nie wolno ci robić. Jak myślicie, co zrobimy? No właśnie to zrobimy. Możemy powiedzieć, no niektórzy tacy złośliwi są. Nie wolno po pijanemu siadać za kierownicę. Co człowiek zrobi? Oczywiście siądzie za kierownicę i będzie jechał. Szalony człowiek zrobi to. Dlaczego? Bo nie prowadzi go Duch Święty. Widzimy, jak niebezpieczny jest brak prowadzenia Ducha Świętego u człowieka? Czy my jako wierzący ludzie, którzy mają naprawdę ożywionego Ducha, jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu? Zdawałoby się, po co w 10 przykazaniach jeszcze te pozostałe wszystkie przykazania? Nie wystarczy tego, że miłuj Boga z twojego, z całego serca, swojego, z całej siły swojej i bliźniego swego jak siebie samego? Po co te wszystkie pozostałe przykazania? Nie wolno tego, nie wolno tego, nie wolno tego, nie wolno tego, nie będziesz pożądał, nie będziesz. Po co to wszystko? bo brak ożywionego ducha. Martwy duch całkowicie nie reaguje na Słowo Boże. Jeśli ty i ja nie reagujemy na Słowo Boże, to mamy martwego ducha. Albo bardzo osłabionego. Zagłuszyliśmy Ducha Świętego. Zagłuszyliśmy Jego głos. Jeśli zaczynamy postępować wbrew Słowu Bożemu, jeżeli zaczynamy działać i łamać Boże zasady, to znaczy nie słyszymy w ogóle głosu Ducha Świętego. Możesz powiedzieć, no ja nic nie słyszałem. No właśnie. Nic nie słyszałem. A dlaczego nie słyszałeś? Zastanówmy się nad tym, bo to jest naprawdę ważne. Bóg będzie do nas mówił. Bóg będzie do nas przemawiał. Niedługo będziemy mieli znów słowo prorocze do każdego z nas. A dzisiaj będziemy wołać o to, żeby to słowo prorocze naprawdę do nas dotarło. Co Bóg nam chce powiedzieć? Czy pragniesz tego słowa? A może posłuchasz je, nagrasz sobie, przeanalizujesz i w domu sobie zinterpretujesz tak, że to nie, to nic takiego. Duch Święty chce nas wszystkich ostrzegać. Chce do nas przemawiać. Chce nam zwracać uwagę. W sposób oczywiście delikatny, ale rozkazujący. Musimy słuchać rozkazów Bożych, bo inaczej naprawdę daleko nie zajdziemy. Adam w raju też daleko nie zaszedł. Nie wiem, ile lat był w raju, zanim spożył ten owoc z drzewa wiadomości dobrego i złego. Nie jest to napisane. Nie wiem, czy to, co podane jest tam, ile on w ogóle żył, czy tam jest ujęty ten czas w raju, czy może w raju był 1000 lat i to nie było liczone w ogóle i dopiero później zostało liczone i te lata to są od momentu wygnania z raju. Nigdzie nie ma czegoś takiego napisanego. Ale mamy wiedzieć, że tyle lat, ile zostało nam darowane na tej ziemi, mamy żyć w posłuszeństwie Bożemu Duchowi Świętemu. A Duch Święty nigdy nie mówi przeciwko Bożemu Słowu. Dlatego niech nas Duch Święty prowadzi. Amen? Amen.